Dina Sobocińska od lat zajmuje się wspieraniem działów HR potężnych firm.
Jestem dyrektorem HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych korporacjach. Teraz działam projektowo. Skupiam się przede wszystkim na pracy hybrydowej, ponieważ uwielbiam być w nurcie najważniejszych trendów biznesowych.
Zaczynamy nową serię dedykowaną liderom. Leaders. What's next? Ile jest prawdy w rzekomej samotności liderów? Gdzie dziś szukają wiedzy? Jak dbają o siebie, żeby móc zadbać potem o swoje zespoły? Jak zwalniają i jak zatrudniają? Kogo warto, żeby liderzy mieli w swoim otoczeniu? Jak pilnują, żeby się nie spóźnić na nowe trendy? W premierowym odcinku nowej serii rozmawiamy z Przemkiem Gdańskim, szefem banku BNP Paribas w Polsce. Jak się ciebie obserwuję jako influencera LinkedInowego, to ty jesteś raczej optymistą. Czy rok, o którym się mówi rok kryzysu, to jest dobry rok dla optymistów?
To się okaże. Ja na pewno jestem optymistą i muszę powiedzieć, że w ostatnich tygodniach mój optymizm narasta i patrzę na ten rok z dużą nadzieją, że będzie on lepszy pod wieloma względami niż ten ostatni. Ten ostatni był bardzo ciężki, pełen przykrych zwrotów, wyzwań, których wcześniej żeśmy nie doświadczyli, a ten ma szansę przynieść trochę ożywczego powiewu i trochę jaśniejszego, bardziej słonecznego nieba.
Ale mówisz tak dlatego, że mamy dopiero początek stycznia, kiedy nagrywamy i wtedy wszyscy jeszcze żyją nadzieją, tak?
A czy mówię tak dlatego, że coś mi podpowiada, być może to jest intuicja, być może to jest wewnętrzna analiza informacji, które absorbuję, że to może być lepszy rok. I nie zgadzam się z wieloma teoriami, że będzie to rok kryzysowy, że wpadniemy w głęboką recesję, że będzie bardzo słabo. Myślę, że będzie dużo lepiej niż ci, którzy te czarne wizje przed nami roztaczają.
Mimo wszystko spodziewamy się, że masz różne scenariusze jako lider ogromnej organizacji. Jak to jest? Jak tworzysz takie scenariusze i ile ich można przygotować na taki niepewny rok?
Ta rzeczywistość ostatnich lat zmieniła podejście do tworzenia scenariuszy czy tworzenia strategii. Ja osobiście uważam, że każda firma, każda organizacja powinna mieć swoją średnioterminową albo i długoterminową strategię. Na pewno powinna mieć swoją długoterminową wizję, ale w ramach tej strategii przez cały czas modyfikujemy nasze plany operacyjne, działania taktyczne, dostosowujemy się do nowych realiów, zmieniamy priorytety i to jest taki proces, który trwa w zasadzie non-stop, bo żyjemy w totalnie zmieniającej się rzeczywistości, która przynosi nam szoki, przylatują stadami czarne łabędzie, dzieją się rzeczy, których żeśmy nie doświadczyli, których żeśmy nie byli w stanie przewidzieć i z którymi nie mamy doświadczeń, jak sobie poradzić. W związku z tym to jest też ciągłe wymyślanie od początku sposobów działania, żeby przez tak trudne, zmienne czasy przejść w jak najlepszej kondycji.
A jak w takich czasach włączyć w to całą organizację? W jaki sposób komunikujesz się ze swoimi zespołami, żeby oni też wiedzieli, jaka jest twoja perspektywa?
A tu dużo pytań w jednym. To ja zacznę od pierwszego wątku. W trudnych czasach, ale też w normalnych czasach należy korzystać z mądrości, którą mają ludzie, którą ma załoga, którą mają zespoły. Sięgać do tej mądrości, prowadzić ciągły dialog, pytać, zbierać feedback, pytać o własne działania i ich ocenę. Jakby w oparciu o to, co czasami korporacyjnie nazywa się bottom-up, budować czy scenariusze, czy strategie. Nasza strategia, którą ogłosiliśmy, co ciekawe, wkrótce po wybuchu wojny w Ukrainie, a którą przygotowaliśmy jeszcze w poprzednim roku, była tworzona przez kilkuset menadżerów, współtworzona, a my na szczeblu zarządu właściwie zebraliśmy to do kupy i nadaliśmy temu pewne ramy, pewien charakter. Natomiast to jest strategia całej organizacji. Ja nie wyobrażam sobie skutecznego zarządzania w sytuacji, w której ktoś zamknięty w wieży z kości słoniowej tworzy strategię, a następnie zrzuca ją jak na spadochronie z góry i mówi, a teraz róbcie. Strategia musi być czymś, co ma wielu współautorów, z czym ludzie się utożsamiają i mogą śmiało powiedzieć, tak, to jest moja strategia. Ja dołożyłem do niej swoją cegiełkę i w związku z tym wierzę, że jesteśmy w stanie to stworzyć, to osiągnąć.
A co to jest jakaś niedawna zmiana? Czy to zawsze tak było? Albo czy to jest twoja szkoła, że tak powinno być?
Ja jestem zbyt pokorny i skromny, żeby mówić o swojej szkole. Ja w to po prostu wierzę. Pamiętam też inną sytuację, kiedy z uwagi na skalę wyzwań i toczący się projekt przejmowania innego banku, My nie mogliśmy ludziom narzucić czy dołożyć jeszcze tworzenia strategii. Wtedy ta poprzednia nasza strategia powstała...
W zarządzie.
Nawet nie w zarządzie. Stworzyliśmy ją w kilka osób. Potem żeśmy ją skonsultowali szeroko, ale ja nie miałem sumienia, żeby powiedzieć ludziom zajętym przygotowaniem fuzji, integracji, słuchajcie, i jeszcze dodatkowo tworzymy razem strategię. Ale to znowu, było to wymuszone okolicznościami, w moim przekonaniu suboptymalne. Trudniej w takiej sytuacji jest przekonać ludzi, że to jest ich strategia i że właśnie tą strategię będziemy wspólnie realizować. Trudniej wydobyć pasję, przekonanie, że to jest ten najwłaściwszy kierunek. Zupełnie inaczej jest wtedy, jeżeli wiele osób czuje się...
Współwinnych.
Współautorami danego pomysłu czy danego kierunku. Ale o komunikację jeszcze Tina spytała. Znaczy ja w ogóle uważam, że dużo ważniejszą cechą lidera niż mówienie jest słuchanie. To jest trudna umiejętność. Ja się długo jej uczyłem. W miarę już ją opanowałem. Nie zawsze ona jest na najwyższym poziomie. Trudno mi słuchać rzeczy, które nie zawierają jakichś wartości albo które słyszałem już wielokrotnie wcześniej. Ale generalnie lubię słuchać, umiem słuchać. I umiem też z pokorą prosić o feedback. I takie budowanie kultury feedbacku, w którym każdy de facto może powiedzieć niezależnie od relacji hierarchicznej, słuchaj, to chyba nie jest dobry pomysł, ja bym proponował zrobić to inaczej, ma ogromną wartość. Oczywiście to jest ta warstwa kulturowa i taka codzienna. Ja mocno wierzę w komunikację w poprzek organizacji i wierzę w taką odhierarchizowaną komunikację. Zresztą jak przyszedłem do banku, to chyba w pierwszym swoim liście powiedziałem, że ja bym chciał, żeby ona właśnie była, ta nasza komunikacja, taka zupełnie odhierarchizowana. Jesteśmy wszyscy po imieniu. Drzwi są otwarte, większość ludzi pracuje w otwartej przestrzeni, a ktoś ma swój szklany boks, to on jest szklany, przejrzysty i ma otwarte drzwi. Oprócz tego ja przez tych pierwszych 5 lat co miesiąc spotykałem się na lunchach z pracownikami, robiliśmy taką akcję, że wysyłałem zaproszenie do wszystkich pracowników, kto by chciał zjeść ze mną lunch i pogadać. Zgłaszało się sporo osób, losowaliśmy, nie chcieliśmy, żeby to była zbyt duża grupa, żeby mogło dojść do takiej rzeczywistej interakcji. W 10-12 osób jedliśmy lunch w różnych nawet miastach, na początku w różnych restauracjach, potem były to lunche zdalne, dostarczaliśmy do domów ten lunch, żeby to był rzeczywisty posiłek i rozmawialiśmy. Pamiętam, że w sumie od chyba pierwszego takiego spotkania udawało mi się przełamać opory i otworzyć ludzi po to, żeby oni czuli się bezpiecznie, czuli się komfortowo, żeby nie bali się powiedzieć, co im się nie podoba. Charakter tych spotkań bardzo mocno ewoluował. Te pierwsze były trudne. To był początek i nasi ludzie mieli wiele zastrzeżeń do tego, w jakim stanie jest bank, jak działamy, jakie są procesy, procedury i wiele innych rzeczy. Więc ja wychodziłem z tych
lunchy. Mała dygresyjka, ale było coś takiego, Przemek, jak już tak siedzimy na lunchu, to ci szczerze powiem, czyli to otwierało ludzi do tego, żeby szczerze powiedzieli ci, że im się coś nie podoba? Czyli osiągałeś to, czego nie osiągnąłbyś w biurze?
Wiesz co, na pewno pomagało to, że siedzimy razem przy lunchu. Ja zawsze mówiłem, słuchajcie, to spotkanie jest dla was i ono ma sens wtedy, jeżeli będziemy wobec siebie szczerzy.
Jasne.
Nikt z niego nie będzie wyciągał negatywnych konsekwencji, ale obiecuję wam, że każda wasza uwaga, każdy wasz feedback spowoduje, że zobaczymy, co możemy z tym zrobić. Wrócimy do was z informacją zwrotną.
Jasne.
Powiemy, to możemy, tego nie możemy, to zrobimy, ale za 3 miesiące. Będziecie aktywnie uczestniczyć w tym, żeby nasz bank zmieniać na lepszy. Ludziom się to spodobało. Plus jakby szybko wytwarzał się taki klimat, po prostu siedzimy razem wokół stołu, nikt tu nie myśli, kto jest z kim i gdzie w hierarchii banku stoi, tylko razem chcemy coś wartościowego sobie najpierw powiedzieć, a potem w oparciu o to, co sobie powiemy, zmienić, zrobić. I to fajnie działało. Ta ewolucja była dla mnie źródłem wielkiej radości. Po paru latach te lunche były na zupełnie innym poziomie. To już były po pierwsze drobne rzeczy do poprawy, po drugie idee wychodzące dużo dalej w przyszłość, mocno innowacyjne, mocno kreatywne. Od tego roku trochę zmieniliśmy formułę i ona polega na tym, że lunche to będę sobie jadł co kwartał, żebyśmy wszyscy zadbali o linię, z różnymi grupami pracowników. Miałem niedawno lunch z naszymi talentami. Za chwilę będę miał lunch z grupą naszych, nazywamy to dojrzałych pracowników, czy 50+. Takie będą kryteria. I co kwartał też mamy coś, co się nazywa Open Talk. I to jest online'owe spotkanie z ludźmi. Każdy może wziąć udział. Tu nie ma ograniczeń co do sali. Ono wygląda tak, że ja najpierw w miarę krótko mówię, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, a potem przyjmuje na klatę wszelakiego typu pytania czy sugestie. Jesteśmy po pierwszym takim wydarzeniu. Jak rozumiem, feedback był pozytywny i i ludzie chcą, żeby one się odbywały
czyli
cyklicznie
jest to dla
będą.
Kontynuację, te formy, tak. które się sprawdzały, mimo tego, że czasy
ale
są
trudne. Ale warto coś zmieniać co
no
jakiś
właśnie,
czas.
Co
bo ja na przykład czułem, że ten format lunchowy, on się trochę przeżył. Mhm. Zaczęło się dziać tak, że osoby, które brały wcześniej udział w tych lunchach, przechodziły na kolejne. Dopływ świeżej myśli był troszkę przez to ograniczony, więc teraz testujemy inne rozwiązanie. No i wreszcie trzecia rzecz, o tym też chciałem powiedzieć. Ja bardzo wierzę w takie sytuacje jak pójście do oddziału, pójście do naszego contact center, pojechanie do naszego centrum operacyjnego w Rudzie Śląskiej, po prostu pobycie z ludźmi. Ja mam taki zwyczaj, że gdziekolwiek jestem, to po prostu idę do naszego oddziału. Ostatnia wizyta była w Iławie, byliśmy na parodniowym urlopie i zauważyłem, że jest oddział, więc po prostu poszedłem, nic nikomu nie mówiąc, wszedłem, powiedziałem dzień dobry.
Szukam kredytu.
Nie, zostałem rozpoznany, niestety tak to działa.
Od razu.
No i już potem była kawka, gadamy.
A miał być tajemniczy
i tak dalej.
Klient.
I nie ma pytań, a słuchajcie, jak wam idzie biznes, a ilu pozyskaliście klientów, tak po prostu jak jest. Tak?
Czy spodziewasz się w tym roku trudnych tematów, o których rozmawiamy w domach? Inflacja, problemy finansowe, niepewność.
Zawsze są trudne tematy. Mhm. Niepewność, finanse to chyba takie główne obszary. To zresztą zależy od tego, kto pyta. Są oczywiście ludzie, którzy bardziej niepokoją się o swoją przyszłość i tu pytania dotyczą, czy będą zwolnienia. Są ludzie, dla których te kwestie finansowe są ważniejsze. No i tu jest pytanie o podwyżki. Zresztą poziom wynagrodzeń jest chyba tradycyjnie i standardowo największym poziomem do niezadowolenia, chyba w każdej firmie. Cokolwiek by się wydarzyło, to on zawsze na tym wysokim poziomie niezadowolenia pozostanie, ale oto są pytania.
Jak były odpowiadasz pytania na te pytania?
Szczerze.
Czy one są?
Mhm. Szczerze, to znaczy na pytanie, czy planujemy zwolnienia grupowe, odpowiadam szczerze, nie planujemy tych zwolnień i nic nie wskazuje na to, żebyśmy ten plan mieli zmienić. Oczywiście bank się dostosowuje do zmieniającego się modelu. Inwestujemy bardzo dużo w technologię. Niektóre role są przejmowane przez roboty, przez maszyny, przez chatboty i w związku z tym zatrudnienie w banku spada i będzie spadało. Przy czym równolegle pomagamy naszym ludziom się przekwalifikować i porzucić te role, które za chwilę będą zautomatyzowane i wykonywać inne, bardziej wartościowe, zresztą bardziej rozwijające czynności. Pytania o pieniądze, często w miarę w obecnych czasach pojawiające się pytanie, czy będą podwyżki inflacyjne. I tu też odpowiadam szczerze, nie będzie takich podwyżek. Nie planowaliśmy, nie planujemy. Nie sądzę, żebyśmy mieli zmienić zdanie. Będzie akcja podwyżkowa, co roku robimy ją w marcu. Natomiast ona zawsze ma ten dominujący komponent polegający na tym, że osoby, które pracują bardzo dobrze, które awansowały, które się rozwijają, dostają większe podwyżki. Osoby, których wkład w rozwój banku jest mniejszy, dostają te podwyżki mniejsze. Są tacy, którzy dostają bardzo wysokie i tacy, którzy nie dostają żadnych. I tak to dalej będzie. Natomiast model pod tytułem podwyżki inflacyjne dla wszystkich to nie Jasne. Jest ten model, który bym popierał. Mhm.
Nie jesteś rządem, nie musisz. Wracając do twojego przywództwa, dzisiaj możemy przyjść do ciebie i zapytać, jak żyć w 23 roku, kiedy jest tak, jak jest dookoła, mimo twojego optymizmu. Co cenię i bardzo się cieszę, że taki jest. A ty kogo pytasz? Ty u kogo się uczysz? Ty kogo czytasz albo kogo słuchasz, żeby wiedzieć? Co robić?
No to bardzo trudne pytanie jest, bo ja powiem tak, każda rozmowa, każde spotkanie jest okazją do tego, żeby się czegoś nowego dowiedzieć, żeby się czegoś nauczyć. I ja tak podchodzę do spotkań z ludźmi, szukam w każdej rozmowie inspiracji, staram się wyłapać i zapamiętać to, co potem może być przydatne w budowaniu tego obrazu rzeczywistości, a przede wszystkim w przewidywaniu tego, co przyniesie przyszłość. A to przewidywanie staje się coraz bardziej złożonym procesem. Śledzę media przeróżne, nie wszystkie. Niektórych nie włączam ani nie otwieram, ale wiele innych jak najbardziej tak. Bardzo cenię sobie współpracę z Józefem Wancerem, który przez lata był moim mentorem, jest dalej z nami w banku, jest honorowym przewodniczącym Rady. Jego mądrość, spojrzenie na życie, jego doświadczenie są ogromnie pomocne. Jesteśmy częścią dużej, największej w Europie grupy bankowej, w związku z tym grupa również organizuje różnego typu spotkania. 2 tygodnie temu byłem na właśnie takim corocznym spotkaniu top 100 najważniejszych menadżerów. Bardzo ciekawi mówcy, dużo spojrzenia w przyszłość, dużo materiału do przetworzenia.
Mała dygresja, Przemek, na tym etapie.
Także
ci mówcy
różne
dzisiaj,
źródła.
Właśnie, ale mówcy, którzy cię fascynują, czy mówcy, którzy mają dla ciebie szerszą perspektywę, to są futuryści, ekonomiści. Kogo się słucha na tym poziomie, na którym ty jesteś?
Mi się wydaje, że każdego po trochu. Mhm. Jakby warto zrozumieć, gdzie jesteśmy dzisiaj, Warto też spojrzeć daleko w przyszłość i żeby móc jakkolwiek zaprojektować ten średni okres, tą średnią perspektywę, no to trzeba zderzać przeróżne źródła informacji i wiedzy ze sobą. Ja lubię słuchać, czytać futurystów, natomiast też trochę doświadczenie nauczyło mnie tego, że wielu z nich przewiduje jednak dużo szybsze i bardziej radykalne zmiany niż potem życie to weryfikuje. Przykład samochodów autonomicznych parę lat temu, będąc na fenomenalnym zresztą szkoleniu w Kalifornii, wyraźnie słyszałem, że w ciągu 5 lat te samochody już nas zdominują. No, minęło więcej niż 5 lat i one jeszcze nie chcą. Tak? Natomiast wiemy, że to wyznacza pewne trendy. Warto się zastanowić nad tym, czy, kiedy i co to jeszcze spowoduje. Jaki będzie wpływ na przykład dominacji samochodów autonomicznych na to, jak pracujemy, albo to, gdzie chcemy mieszkać. I łączenie przeróżnych zjawisk, które są i dzisiaj, które przyniesie przyszłość, pomaga w budowaniu scenariuszy patrzących do przodu, choć znowu, tu potrzeba ogromnej dozy pokory. Najlepsza odpowiedź na to, co będzie jutro, taka najbardziej autentyczna, to jest nie wiadomo, tak? Bo te ostatnie lata pokazały nam, że nie wiadomo, co się wydarzy. Nie wiadomo, nikt nie wiedział, że przyjdzie pandemia, nikt nie wiedział, że taka będzie reakcja krajów, rządów na tę pandemię, że będziemy zamknięci w domach i nie będzie nam wolno chodzić do lasu. Nikt nie przewidział wojny w Ukrainie. Wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a jednak musimy funkcjonować, myśleć o tym, co będzie jutro, być na to jakkolwiek przygotowanym, przede wszystkim przygotowanym w postaci zwinności, elastyczności, takiej odporności, umiejętności zareagowania na cokolwiek nam przyniesie ta przyszłość i nie bania się tego. Tak? Życie w ciągłym strachu, bo coś się wydarzy, jest bez sensu, jest przykre i jestem jak najdalej od takiego mindsetu.
Czy są jakieś lekcje, które wyciągnąłeś z tych dużych globalnych kryzysów ostatnich 20 lat?
Każda sytuacja jest pouczająca i każdy kryzys uczy różnych rzeczy. One miały różny charakter, różny przebieg. Ja bardzo wyraziście pamiętam globalny kryzys finansowy lat 2008-2009. Kojarzę go z tym, że byłem wtedy w fazie zmiany banku. Przyszedłem do swojego nowego miejsca w listopadzie, czyli 2 miesiące po upadku Lehman Brothers, gdzie kryzys już był w pełni rozpętany.
Kontekstowo idealny moment.
Idealny moment, tyle tylko, że decyzję o przejściu podejmowałem na wiosnę, kiedy wszystko wyglądało bardzo optymistycznie. Moją rolą było pchnięcie biznesu mocno do przodu. No, jak się okazało, przez pierwszy rok było to bardziej sprzątanie krwi, potu i łez, które były wylane i przez klientów, i przez naszych ludzi. Tamten kryzys był bardziej o odpowiedzialności sektora finansowego, ale też o tym, że nie ma zielonych wysp i zakładanie, że nasza chata z kraja i tu się coś nie wydarzy, bo wydarza się tylko gdzieś daleko za wielką wodą, jest kompletnie złym założeniem, że świat jest globalną wioską i stopień powiązań różnego typu zjawisk jest ponad naszą wyobraźnię. Ale oczywiście lekcja pokory dla sektora, większej otwartości wobec klientów, lepszego dopasowania produktów, no i unikania rzeczy, których tak naprawdę nie rozumiemy, bo ich poziom złożoności przekracza możliwości intelektualne bankierów, finansistów czy kogokolwiek. Pozostałe kryzysy, no one jednak przede wszystkim uczyły tej zwinności, umiejętności szybkiego reagowania i tego, że no nie można brnąć w jednym kierunku, jeżeli przychodzi coś, co jest duże i nieoczekiwane, trzeba bardzo szybko zmienić priorytety, położyć nacisk na coś innego, wszystkie ręce na pokład, zaangażować ludzi. No, wielkie słowo, które ja bardzo lubię i które ja nie znalazłem wciąż odpowiednika dobrego po polsku, to jest empowerment. W każdej sytuacji kryzysowej za kluczowe uważam, żeby dać ten empowerment, żeby ludzie poczuli sprawczość, mogli podejmować decyzje, bo nie da się funkcjonować w sytuacji niezwykle dynamicznej w sposób taki, że następuje pełna centralizacja decyzji.
Czekamy na prezesa, tak?
Tak, czekamy, co prezes powie.
Choć wiesz, zastanawiam się...
Bo prezes nie wie tego. No. Wie to ten człowiek, który jest tam na placu boju, w okopach, na pierwszej linii frontu.
Być może, ale zobacz, teraz chciałbym porównać te dwie rzeczy, tak jak pyta Tina, czego się nauczyłeś w tych dużych kryzysach. Ty mówisz, no zacząłem przy Lehman Brothers, ale od Lehman Brothers do COVID-u i do wojny jest jednak jakaś dłuższa droga. Nie? I teraz zastanawiam się, czy takie rzeczy jak pandemia, czy takie rzeczy jak Lehman Brothers są podobne do tego, co przyniosła wojna i cała ta sytuacja, kiedy nie nie wiesz, ile ona potrwa, kiedy ludzie realnie zaczynają pytać, czy my czasem nie będziemy za chwilę także na wojnie, na ile można być jakkolwiek przygotowanym na to, żeby i dać empowerment, i powiedzieć ludziom, słuchajcie, razem damy sobie radę, i być gotowym na to, że jakkolwiek trudnej decyzji nie musiałbyś za chwilę podjąć, będziesz umiał to zrobić.
Ja może do tej wojny się trochę odniosę. Po pierwsze, to nie chodzi o to, że jestem optymistą. Ja nigdy nie zakładam, że Polska stoi w obliczu zagrożenia militarnego. Po prostu nie wierzę, żeby ktokolwiek ośmielił się zaatakować którekolwiek z państw NATO, i wierzę w siłę i determinację sojuszu, żeby bronić swoich członków. W związku z tym to nie to jest tu obawą. Ta wojna wzbudziła gigantyczną empatię i w Polakach, i w wielu organizacjach, i w naszym banku. I spowodowała, że znowu przestawiły się priorytety. W pierwszych miesiącach wojny było dla nas najważniejsze, żeby pomagać uchodźcom z naszego siostrzanego banku na Ukrainie, UCRSIB banku, który zatrudniał przed jej wybuchem 5000 osób. I nagle się okazało, że koleżanki z tego banku, głównie oczywiście koleżanki, rodziny pracowniczek i pracowników, dzieci, rodzice, teściowie zaczęli masowo przybywać do Polski, no bo trzeba było uciekać ze strefy objętej wojną. No i dla nas było oczywiste, że naszym obowiązkiem jest pomóc właśnie tym ludziom. No i tu znowu empowerment polegał na tym, że ja pozwoliłem ludziom działać, powiedziałem, słuchajcie, robimy to. Ile to będzie kosztowało, to się będziemy martwić potem. Niech każdy z naszych uchodźców znajdzie miejsce tuż po przekroczeniu granicy, znajdzie transport, który my zapewnimy, i bezpieczną bazę w Warszawie bądź w okolicach, a potem będziemy pomagać w tym, żeby oni się poczuli tutaj dobrze. Językowo, medycznie, jeśli chodzi o formalności, o zatrudnienie i cokolwiek dalej chcieliby ze sobą zrobić. I no, ta cała sytuacja, ona była właśnie taką mieszanką i szybkiego, elastycznego zareagowania na coś zupełnie nieprzewidywalnego, przede wszystkim empatii, ogromnej dawki empowermentu. I znowu, to ludzie, tak? To ludzie, którzy się zorganizowali. Ja nie powiedziałem, jak mają się zorganizować, a nagle się okazało, że kilkuset ochotników, wolontariuszy z naszego banku poorganizowało się w lotne brygady, które zbierały uchodźców z granicy, które zwoziły ich do hoteli przygranicznych. Potem w większych grupach woziliśmy uchodźców do Warszawy i tak dalej, i tak dalej. Cały mechanizm zadziałał.
Czyli dałeś nie dlatego, ludziom pewność, tak?
I ja odwagę. Im powiedziałem, robimy, tak? I nie martwić się o to, ile to będzie kosztowało i czy mamy na to budżet.
I to jest też przykład, jak można wykorzystać kryzys, nawet największy i najbardziej zaskakujący, jako szansę na to, żeby wydobyć coś dobrego. A chciałam cię zapytać też o przykłady biznesowe. Jak jako lider widzisz ten niepewny rok jako szansę na to, żeby zbudować coś, co po kryzysie może być ważne?
Ja uważam, że to, co jest przed nami, to spowolnienie gospodarcze. Uważam, że polska gospodarka w tym roku urośnie, aczkolwiek marginalnie. Nie zakładam recesji, czyli to będzie pewna forma, jak to się czasami mówi, miękkiego lądowania z dużą szansą na powrót na ścieżkę wzrostu już w 2024 roku. Więc nie stoimy w obliczu jakiejś dramatycznej ekonomicznie sytuacji. Ja również nie zakładam, że zobaczymy istotny wzrost poziomu bezrobocia. Rynek pracy jest bardzo korzystny w dalszym ciągu dla pracowników i w wielu miejscach istnieją istotne niedobory, więc tam też nie zobaczymy sytuacji dramatycznej. Oczywiście pewnym wyzwaniem jest fakt, że jest to rok wyborczy, co może skutkować obietnicami, a być może działaniami, które mogą funkcjonowanie gospodarki rynkowej utrudniać. Ja mam ogromną nadzieję, że nie dojdzie do takich działań, które mogłyby mieć negatywne dla gospodarki w trudnym czasie konsekwencje. Natomiast fundamentalnie to nie musi być, nie powinien być szczególnie zły rok. I warto ten rok wykorzystać dla dalszego rozwoju, podnoszenia poziomu technologicznego, digitalizacji.
Czyli nie zatrzymujemy tego, nie, co uruchomiliśmy w firmach, zwłaszcza tych właśnie elementów opartych o technologię.
Absolutnie.
To szukając puenty,
a nawet powoli przyspieszamy.
Zapytam cię o to, czy właśnie w takich sytuacjach, jakie mamy dzisiaj, też postaram się nie użyć słowa kryzys, ale budujących pewne wyzwania, to ty raczej jesteś krok po końcu takiego trudniejszego okresu, czyli ty już dzisiaj myślisz o tym, co zrobić, żeby złapać ten wiatr, który przyjdzie, na przykład w
jeżeli
końcówce?
Pytasz mnie o to, jak ja się czuję, to ja się czuję dobrze, czuję się po tym, co najtrudniejsze. Okay. I tak jakby to już było za nami. I to znowu, od tego zaczęliśmy.
Ale zrzucasz
nie wiem, czy to jest intuicja, czy cokolwiek innego, ale ja czuję, że to będzie lepszy rok niż ten poprzedni.
Twoi ludzie to wiedzą?
Mówię im o tym. Unikam słowa kryzys. I obiecuje, że nie będzie zwolnień grupowych i że idziemy do przodu i inwestujemy w technologię, inwestujemy w ludzi, mówi im, że po tym, co razem przeszliśmy, my przez ten rok przejdziemy. To w ogóle nie ma wątpliwości. Jakikolwiek on nie będzie, ja myślę, że będzie lepszy niż poprzedni, ale jeżeli znowu pojawi się na horyzoncie czarny łabędź, to damy sobie z tym radę, no bo jesteśmy zaprawieni w bojach, wiemy na co nas stać i wiemy, że możemy sobie zaufać.
To prawda, że był moment, w którym powiedział o stadzie czarnych łabędzi, teraz ostał się na koniec tylko jeden, więc jesteśmy bliżej.
No stada to mamy za sobą już i to dość liczne i dość potężnych czarnych łabędzi. Oby nie przyleciały znowu.
Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska, redakcja Agnieszka Szypielewicz, dystrybucja Olga Michałowska, dźwięk Kamil Sołdacki, redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.